Drodzy Państwo, pierwsza sobota miesiąca, przed nami katecheza. Jak od wielu miesięcy, w każdą pierwszą sobotę miesiąca katechezy głosi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Te katechezy są przygotowaniem do nadzwyczajnego synodu biskupów w 2014 roku, czyli w tym rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Prośmy Ducha Świętego, by przygotował nasze serca, nasz umysł na przyjęcie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy słuchacze Radia Maria, rodzino Radia Maria, spotykamy się w kolejną sobotę przed synodem na temat rodziny. Spotykamy się już na siódmej katechezie z tego cyklu. Rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Taki jest temat wspólny wszystkich katechez planowanych w ramach przygotowania do synodu biskupiego. A dzisiaj zastanowimy się nad prawdą, którą zatytułowałem w ten sposób: współpracownicy Boga życia. Oczywiście rodzice. To spotkanie odbywa się w ramach programów, różnych programów wakacyjnych. Tak więc przy okazji jest też szczególna prośba, którą kieruje Kościół do wielu, wielu organizatorów, żeby z jednej strony wykorzystać każdą możliwość i dać młodemu człowiekowi dostęp, umożliwić dostęp do polskiej historii, polskiej przyrody, do polskich tradycji, gdy wybieramy się z grupami młodych ludzi w teren, to nie tylko dla tych ludzi organizujemy czas odpoczynku, czas rozrywki, ale próbujemy taką grupę wkomponować w środowisko, otworzyć oczy na środowisko. Obserwuję tu młodzież z terenu łomżyńskiego w spotkaniu z obyczajami Podhala, z obyczajami mieszkańców Zakopanego czy Białego Dunajca, wracając stamtąd ze swoimi wrażeniami. Poszerzymy oczy naszych podopiecznych w czasie wakacji, żeby chłonęli ojczyznę, chłonęli dorobek duchowy Polaków w różnych wymiarach. Szczególnym takim spotkaniem z Polską będzie pielgrzymka, tym razem już 23. pielgrzymka rodziny Radia Maryja 12-13 lipca, więc za tydzień, na Jasną Górę. Jak już mówiłem, 23 jest bardzo dokładnie objaśniana przez ojca dyrektora Tadeusza. Jest organizowana przez poszczególnych zatroskanych o Radio Maria i telewizję Trwam, kierowników różnych inicjatyw, zwłaszcza biur Radia Maria, przyjaciół Radia Maria. Ale przy tej okazji ta pielgrzymka wiele set tysięczna pod Jasną Górą jest znów doskonałym spotkaniem z całą Polską. Polską, która przynosi serce Matce Najświętszej, ale przynosi swoje serce, czyli przynosi wszystkie sprawy, oddając, ofiarując, powierzając, zawierzając, a zabiera błogosławieństwo, łaskę Jezusa Chrystusa, zabiera cały szereg różnych przygotowanych przez organizatorów, przez centralę toruńską, tak symbolicznie nazywam wszystkie te inicjatywy różnych pozycji, wydawnictw i innych znaków wspólnoty modlitwy i myślenia, ale przede wszystkim zabiera też ze sobą przeżycie wspólnotowego, zaprzyjaźnionego ze sobą, między sobą społeczeństwa. I ta miłość, która swoje źródło ma w ofierze Jezusa Chrystusa, a czerpać z tego źródła możemy, gdy poprowadzi nas za rękę Matka Najświętsza, ta miłość niechby się rozgościła również i wtedy, kiedy poruszamy sprawy związane z rodziną, a dokładnie z przygotowaniem synodu biskupów do rozważań na temat sytuacji rodziny współczesnej. Miesiąc lipiec poświęcony w sposób szczególny boskiej krwi Jezusa. Wczoraj pierwszy piątek przeżywaliśmy i miesiąc ten wpisywany również przez nasz dziennik fragmentami bardzo ważnych informacji, bardzo ważnych też programów formacyjnych, duchowych, modlitewnych, to on jest też dobrym miesiącem, żeby okazać swoją bezinteresowność i wsparcie i pomoc tym, którzy może nie wykorzystają ani urlopowych czasów, ani innych, żeby opuścić dom, są albo na wózku, albo przywiązani do łóżka chorobą i niesprawnością. Właśnie, powiem zresztą pod koniec trochę w innym kontekście, jak bardzo niesprawność człowieka przy mnie bliskiego jest zamówieniem Bożym na moje sprawności. Po to ja otrzymałem pełną sprawność od Boga, dar Boży, żeby wejść w teren niesprawności mojego brata. Niezależnie od tego, ile ma lat ten brat, czy kilka miesięcy po poczęciu, czy kilka tygodni po poczęciu, czy kilka dni po poczęciu, czy jest kilkudziesięcioletnim starszym człowiekiem. Gdy mówimy o Bogu życia, współpracownicy Boga życia, najczęściej, za chwilę wejdziemy w ten temat, będziemy mówili o rodzeniu się życia, ale właśnie boska krew Chrystusa, serce Jezusowe zaprasza nas do źródła, w którym życie ludzkie nabiera wartości, każde życie, i trzeba przy tym życiu, jako szafarz boskiej miłości, trzeba się zatrzymać. Temat współpracownicy Boga życia nawiązuje do 7. punktu ankiety papieża Franciszka, bo ta ankieta jest bazą, na której redagujemy te kolejne katechezy. Powtarzam, jest tu już 7. katecheza. Do października będziemy co miesiąc się spotykać w pierwszą sobotę na medytacji. Ankieta w punkcie 7 porusza kilka tematów. Najpierw pyta o otwartość człowieka na rodzenie dzieci. Potem mówi o odpowiedzialności za ten dar rodzenia. Mówi o przygotowaniu, czyli o odpowiedniej wiedzy i o przyjęciu tej wiedzy, czyli aprobaty. Mówi też o roli Kościoła w trosce o wrażliwość rodziny na życie i mówi o trosce środowiska, które pomaga przyjąć każde życie. W takich ramach rozpisane są pytania ankiety i w takich ramach spróbujemy zasugerować kilka szczegółowych sugestii, żeby przejść własne myślenie, żeby dokonać pewnego przeglądu świadomości własnej. Otwartość na rodzenie dzieci. Bardzo naturalna i zwyczajna postawa młodych ludzi, którzy ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ale ta otwartość musi być pogłębiona o realną wartość życia. Bo takie ogólne powiedzenie chcę mieć dziecko jest naturalnym i dobrym odruchem, można by nawet powiedzieć, a więc nie do końca nawet przemyślanym czy uświadomionym. A on ma być ten odruch zamieniony w decyzję. I to w decyzję, która odnosi się do faktu, że każde dziecko jest darem Boga i każde dziecko jest darem rodziców. Rodzice ofiarują siebie do dyspozycji Pana Boga po to, by On mógł powołać do życia nową osobę ludzką. I to jest bardzo ważna informacja, że dziecko jest darem Boga, ale też naszym. A skoro dar, to trzeba uświadomić sobie, że po pierwsze ta osoba, ten nowy człowiek, nabiera autonomii, czyli niezależności w samym momencie poczęcia. Ta chwila poczęcia zależy od nas. To my podejmujemy misję rodzicielską. Ale jeżeli już podjęliśmy misję rodzicielską, to nie możemy jej odwołać, bo myśmy dali. To już jest dar. Jest taki tytuł, taki temat, czy termin raczej stosowany w sądownictwie, trudny do praktycznego przeżycia, a odnosi się do wszelkiego rodzaju darowizn. To jest termin, który używa się wtedy, kiedy ktoś chce odwołać akt notarialny darowizny. Rażąca niewdzięczność przy darowiźnie. Można by powiedzieć, że ta rażąca niewdzięczność jest niebezpieczeństwem ze strony obdarowywanego, czyli ze strony dziecka, bo ono otrzymało od Boga i rodziców, jest obdarowane i ono może być rażąco niewdzięczne. I tak się niekiedy dzieje, to jest bardzo trudne doświadczenie rodziców, którzy nie doznają przychylnego czy serdecznego traktowania ze strony swoich dzieci. Ale spróbujmy jeszcze inaczej spojrzeć na ten moment daru. Rodzice darują swoje rodzicielstwo, męskość i kobiecość, do dyspozycji Pana Boga, bo ostatecznie człowiek rodzi się z Ducha Świętego, rodzi się z daru Bożego, rodzi się z decyzji Bożej. To jest źródło życia. To jest wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi pochodzi od Ojca przez Ducha Świętego. Tak jak posłał syna swego. I jeżeli teraz rodzice próbują odwołać tę decyzję daru, a dali, i przez to stali się beneficjentami, czyli zostali obdarowani przez Boga tytułem ojciec, matka. Przecież to Bóg ostatecznie sprawił, że rodzice mają tę radość, zaszczyt, honor i dobro. Narodził się nowy człowiek i chcieliby to odebrać na różnych etapach i z różnych powodów. To właśnie trzeba by tu znów myśleć o tej rażącej niewdzięczności. Jak można odebrać Bogu coś, co mu się dało. I dlatego udzielenie tego daru musi być bardzo odpowiedzialne. Używa się często takiego określenia metody planowania rodziny. I to jest dosyć popularny termin, niesie ze sobą informacje ważne. Planować rodzinę, planujemy dziecko. Jednakże w tym wypadku gdzieś tam podskórnie podkreślamy, że to my planujemy, my podejmujemy decyzję, to jest nasza własność, właśnie dziecko jest nasze, bo to od nas zależy. A tak prawdę mówiąc, planowanie jest pod warunkiem, że Bóg tak zadecyduje. I dlatego lepszym terminem, gdy przygotowujemy młodych ludzi do odpowiedzialności za użycie, za darowanie rodzicielstwa, lepszym terminem jest poznać metody diagnostyczne, to znaczy nauczyć się czytania tekstu słów Bożych, bo cóż to jest ta płodność i niepłodność pary ludzkiej? To jest zapis Boga, Stwórcy w człowieku. Ja uczę się czytać i czytając świadomie z tego korzystam. Ale autorem tekstu jest Bóg. Autorem tekstu i równocześnie tym, który ostatecznie zadecyduje, jaki będzie skutek tej mojej lektury. To jest Bóg. I dlatego mówić o planowaniu rodziny trzeba zawsze w kontekście nie tylko daru, ale właśnie rozczytania się w Bożym ładzie, ład Boży. Ten ład płodności, niepłodności. Poznaje metody diagnostyczne poznawania możliwości rodzenia, możliwości poczęcia. To nie jest wybór obojętny w takich wymiarach, które często w życiu się spotyka. Mogę sobie wybrać, zaplanować na przykład wycieczkę, albo nie mogę zaplanować zakup, albo nie. Ja mam z Bogiem współpracować. Mam współpracować, czyli darować moją męskość, kobiecość do dyspozycji Pana Boga i trzeba się dobrze zapytać, czy mogę odmówić Bogu współpracy. Właśnie to w tym planowaniu mieści się taka świadomość, my decydujemy nie, teraz nie rodzimy. Czy ja mam prawo odmówić Bogu współpracy? To On jest płodny, ale mnie potrzebuje. I w tym miejscu zaczyna się sumienie odnosić, czyli wrażliwość moralna zaczyna się odnosić do racji, do argumentu, dla którego tę lekturę boskiego zapisu, tę czytelną lekturę, ja Bogu ofiaruję, przyjmując życie lub odkładając na jakiś czas rodzenie, czy w ogóle zaniecham rodzenia. Pytanie bardzo ważne, czy mam prawo odmówić Bogu współpracy? I teraz następna, już bardzo taka techniczna, można powiedzieć, część tych pytań z ankiety, a więc jak szeroko jest znana diagnostyczna metoda, czyli na ile znamy Boży alfabet zapisany w naturze mężczyzny i kobiety i jaka jest aprobata, na ile on jest przyjmowany, na ile zdążono nam wmówić, że rozeznanie Bożego ładu jest nieskuteczne, lepiej wprowadzić ludzki ład, czyli antykoncepcję sztuczną, przeszkodę postawić macierzyństwu i rodzicielstwu i ojcostwu, bo to, co my uradzimy, zaplanujemy po ludzku rozeznamy, to jest lepsze niż to, co Bóg zaplanował. Taka jest ta logika pokusy antykoncepcji, którą nam reklamują najrozmaitsze ośrodki. I właśnie w stosunku do tej całej rzeczywistości przewidziana jest podwójna aktywność. Aktywność Kościoła i szeroka aktywność środowiska. Kościół przewodniczy, organizuje studium, szkołę tego języka Bożego zapisanego w naturze człowieka, czyli w naturze mężczyzny i kobiety, szczególnie w naturze kobiety. Ale nigdy płodności, niepłodności kobiecej nie studiujemy w oderwaniu od odpowiedzialności mężczyzny za właściwe odniesienie się do danej chwili życia kobiety. A więc szkoła. Ale ta szkoła nie może polegać tylko na instruktażu, czyli doradztwie, uczeniu metod takiej czy innej szkoły, rozpoznawania. To jest równocześnie formowanie osoby wierzącej, osoby, która przylgnęła do Chrystusa. I tu mamy całe zadanie wprowadzenia człowieka w tajemnicę spowiedzi, a więc w tajemnicę miłosierdzia Bożego i w bogate źródło życia Eucharystią. poradnia, która nie prowadzi do konfesjonału i do ołtarza, nie spełnia do końca swojego zadania. I konfesjonał, który nie znajdzie sposobu na to, by poradzić, przedyskutowanie problemów z osobami kompetentnymi, też do końca nie spełnia swojego zadania. To znaczy nie korzysta z tego światła, które Pan Bóg nam wszystkim udziela. I dlatego tak symbolicznie, niekiedy już nawet powtarzałem to, widzę koniecznie, by jeden koniec stół był w konfesjonale, a drugi w poradni, żeby znak stuły, znak władzy rozgrzeszania był równocześnie dobrą okazją do programu poszerzenia wiadomości i pogłębienia postaw, czyli ta motywacja za przyjęciem właściwej wiedzy jest tu niezwykle ważna. I to miejsce wpisuje się życie eucharystyczne, życie modlitwy, życie sakramentu Komunii Świętej i całe realne karmienie się Chrystusem, który jest naszym pokarmem. Natomiast aktywność środowiska, aktywność społeczna, otoczenia, to jest stworzenie właściwej opinii. Bo ci, którzy naciskają na opinię publiczną, społeczną, mając do dyspozycji środki, zwłaszcza medialne, bardzo często namawiają do zabijania i do eksperymentów pozaustrojowej prokreacji, czyli zapłodnienia in vitro. I to jest ciekawe. Ci sami, którzy zabijają, równocześnie oswajają z zabijaniem, bo bez zabijania nie ma in vitro. Bez aborcji nie ma in vitro. Musi być selekcja w pewnym momencie i usuwanie tak zwanych nadliczbowych istot, bo tak bym chciał powiedzieć, osób wręcz. I ten brak logiki, czy brak wrażliwości etycznej stawia pytanie, co jest powodem takiego nachalnego przebudowania świadomości społecznej w kierunku właśnie, który wydaje się zupełnie nielogiczny. Zabijać, a krzyczeć, że jest to leczenie niepłodności i jest to planowanie rodziny i jest to pomoc w wypełnieniu obowiązków rodziców. Motywy, dlaczego? Można by na ten temat dosyć szeroko rozpowiadać. Wrócimy w następnej katechezie, wtedy, kiedy będziemy mówili o wychowawczej roli rodziny. Ja dzisiaj tylko zasugeruję na zakończenie taki pewien schemat. Rodzice mogą bać się życia ze względów osobistych. Rozmaicie te względy są rozszyfrowane. Nawet brak, może być brak pieniędzy, brak materialny. Lekarze są momentem najtrudniejszym do tego stopnia, że właściwie nie powinno się mówić o lekarzu przy zabijaniu, tylko aborter. Nie powinno się mówić o lekarzu przy zapłodnieniu in vitro, tylko to jest laborant, to jest technik. Się nic nie leczy, albo się niszczy, albo się konstruuje. I sytuacja lekarzy musi być specjalnie omówiona. Właśnie za miesiąc mamy nadzieję do tego wrócić. Największą natomiast odpowiedzialność ponoszą kłamcy, którzy usługują różnym ośrodkom, od polityki począwszy, a na życiu ekonomicznym, czy na zyskach ekonomicznych skończywszy. I właśnie ostatnie zdanie. W tym kontekście dopiero rozumiemy, jakże upokarzające nas decyzje, które dotyczą profesora Chazana, a zwłaszcza ostatnia tak zwana kara za naruszenie prawa. Powtarzam, to jest nic bardziej upokarzającego, jak dowiedzieć się, że minister karze kogoś za obronę życia. Będziemy musieli do tych tematów wrócić, ale mam nadzieję, że wcześniej inne ośrodki, a czynią to dosyć w tej chwili na różnych poziomach i bardzo kompetentnie, staną do dyspozycji życia, do dyspozycji współpracowników Boga Życia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo gorąco dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, biskupowi seniorowi diecezji łomżyńskiej, za wygłoszoną katechezę w ramach przygotowania nas do nadzwyczajnego synodu biskupów. Rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Za chwileczkę połączymy się z księdzem biskupem, byśmy mogli prowadzić podczas tej katechezy wspólny dialog. Telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Na naszej antenie witamy księdza biskupa Stanisława Stefanka. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Szczęść Boże, ojcu Benedyktowie, i szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom, no i naszej realizatorce, która próbuje opanować konsoletę i wszystkie techniczne możliwości łączenia się.
Dzielnie walczy, panie
Walczy,
walczy
jest
dzielnie.
Przykładem cierpliwości kobiecej.
Tak, telefony, zaczynamy rozmowę z księdzem biskupem. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Witam ekscelencję, witam księdza. Ojca, zawsze tak jak jest taki temat, to jestem bardzo poddenerwowana, obrona życia. Rodzina wierzy, wiary przekazuje. I właśnie... jeszcze to, żeby właśnie współpracować z Panem Bogiem. Ja powiem tak, że ja zawsze chciałam mieć bardzo dużo rodziny, zawsze pragnęłam mieć bardzo dużo dzieci. Nie wiem też, dlaczego to się tak to wzięło, że strasznie chciałam, a mój mąż nigdy nie chciał dzieci. Mam ich 5 i gdyby było więcej, to chciałabym jeszcze więcej, no ale mój mąż wtedy bardzo nie chciał dzieci, był przeciwny, więc ja tak się starałam, aby było tych dzieci, ile można było. Nie patrzyłam też na to, czy starczy mi na czy na cokolwiek. Denerwowało mnie zawsze takie powiedzenie ludzkie, jak ksiądz mówi, nie usuwaj, to niech ci da na chleb. Chcę tu powiedzieć o sobie, o swoim takim świadectwie trochę, bo no żal mi tego doktora, który tak obrona życia, przecież bronić życie, Boże, jakie to jest ważne, ale musimy się wszyscy zjednoczyć w tych podpisach. Ja chciałam powiedzieć, że wszystko byłoby fajnie u mnie, tylko na jakimś etapie życia wkroczył alkohol w moje życie i oczywiście wszystkie grzechy pijaństwa, jakie tylko mogą być. Była też aborcja. I nie było to tej aborcji dlatego, że ja nie chciałam dzieci, bo ja chciałam bardzo dużo dzieci, ale no po prostu nie było to z moim mężem. To były grzechy pijaństwa. I zawsze jak słucham katechezy na temat rodziny, na temat aborcji, na temat... Ten temat to jest dla mnie taki bardzo wrażliwy, bardzo bolesny, bo wiem, że Pan Bóg jest miłosierny. Ja się modlę, ja nie piję już dużo lat i bardzo żałuję tego strasznie, ale to tak nie zawsze boli, męczy i atakuje przy każdym takim temacie. I nie rozumiem też, jak można sobie zaplanować dzieci. Też w mojej rodzinie u mnie są takie przypadki. Też nie zrozumuje mi i tych moich grzechów to, że ja pomogłam swojej najstarszej córce, aby nie usunęła ciąży, ponieważ miała wtedy 17 lat. I robiłam wszystko, aby ona tego nie zrobiła. No i udało mi się. Udało mi się, ale jest dzisiaj wnuczka, która ma 30 lat. I bardzo mnie to cieszy, że to mi się udało i córka też jest niewdzięczna, bo już potem nie mogła mieć dzieci. Ale bardzo mnie boli to, że ja kiedyś tak postępowałam i tak sobie myślę, Pan Bóg mi chyba tego nie wybaczy. I takie właśnie, no takie moje gdybanie. I prosiłabym może jako ekscelencja coś na ten temat jakoś tak, żeby mnie trochę wyciszyć, uspokoić. I bardzo proszę wszystkich, całą rodzinę Radia Maryja, ludzie, łączcie się, podpisujcie za obroną życia. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
To my dziękujemy w imieniu wszystkich radiosłuchaczy, w imieniu prowadzących audycję. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za ten głos naszej pani, nawet nie znamy jej imienia. Jeśli jest jeszcze na antenie, niech powie chociaż imię swoje.
Pani się już z nami rozłączyła, ekscelencja.
Rozłączyła się. To jest obrazek, można powiedzieć, kompletny z bieżącego kronikarskiego zapisu naszych rodzin. Wszystko w tym głosie jest. To znaczy, są pragnienia, tak jak młodzież zawsze te pragnienia deklaruje bardzo wysoko. Nawet to powiedzenie, chciałam mieć dużo dzieci. Nigdy nie posługuje się ta statystyką szczegółową, po prostu dużo. Jest jakieś życiowe, uczciwe organizowanie tych zadań, chociażby przecież piątka dzieci urodzona, czyli jest jakaś droga, którą próbował człowiek przejść uczciwie i są owoce tej uczciwości. Jest dramat, pokusa. Nie wiadomo skąd się bierze, w indywidualnym spotkaniu właśnie w konfesjonale dotykamy tych momentów. I jest wreszcie zmartwychwstanie, to znaczy świadomość, pełne rozeznanie prawdy i pójście za głosem Boga. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za tak, można by powiedzieć, precyzyjne odrysowanie tej drogi indywidualnej, ale ona się w wielu wypadkach powtarza. Ja bym do tego podziękowania dołączył tylko taki jeden szczegół. Otóż jest moment ten odradzania się, czyli ratowania się od alkoholizmu i od niewierności. To jest jedna sprawa. Tam, w tym miejscu potrzebna jest właśnie obecność i poradnictwa, i spowiednictwa, o którym pod koniec katechezy wspomniałem, to na te momenty, to nie dla narzeczonych. Narzeczeni nie mają trudności, oni się bardziej martwią, czy zespół dobrze zagra na weselu, aniżeli zastanawialiby się nad jakimiś bardzo, bardzo poważnymi problemami związanymi z prokreacją. To dopiero potem, i właśnie tu jest ta największa słabość organizowania również naszych duszpasterskich inicjatyw, że odchodzą od nas młode małżeństwa w jakieś tereny własnych rozwiązań, błąkają się, eksperymentują, szukają, a jest konfesjonał, jest poradnia. To właśnie w tym momencie najbardziej potrzebne jest światło również tego profesjonalnego doradztwa. I w tym momencie najbardziej potrzebna jest obecność Chrystusa w Eucharystii. Właśnie te kłopoty ze współżyciem odsuwają od Komunii Świętej. Nieraz jest takie prymitywne, bym powiedział na skróty, sformułowanie. Skończy mi się chłop, to będę chodzić codziennie do Komunii Świętej. Czyli moją jakąś perspektywą uczciwszego życia to jest niedomóg, czy tak, czy inaczej wygaśnięcie sprawności mojego męża i wtedy nie będę miała z nim kłopotu. Więc to jest bardzo prymitywne. Ja to celowo wynoszę na antenę, bo to w głowach naszych często tak formułowanie gdzieś tam się kłacze. W tym miejscu potrzebny jest Chrystus Eucharystyczny, gdzie jest największe zagmatwanie i nasilenie przeszkód. I to jest również słowo, które chciałbym naszej siostrze przekazać, bo ona emocjonalnie, to zresztą wynikało z pierwszych słów dyskusji, emocjonalnie ciągle wraca do tego jako wyjątkowo dla niej trudnego momentu, a tylko zaprzyjaźnienie się z Chrystusem, właśnie zanurzenie w krwi Chrystusowej całej tej swojej drogi i radość ze zmartwychwstania. To jest dopiero terapia, która również wyciszy oczywiście i takie pedagogiczne gesty, jak opieka nad swoją córką w momencie trudnym. To jest uskładana jakoś tam skarboneczka naszych dobrych czynów, ale istotna droga wyciszenia, o które prosiła nasza siostra, to jest droga w głąb serca Jezusowego. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Bóg zapłać. I kolejny telefon, prosimy.
Przepraszam, witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta.
Szczęść Boże.
Ekscelencję i Ojcze Ciebie. Ja daję takie moje spostrzeżenie. Jest w tej chwili taka niesamowita nagonka na lekarzy, a szczególnie na profesora Hazana. Dla mnie profesor Hazan w tak spokojny sposób broni swojego poglądu, swojej idei i swojego tego, co przysiągł, przysiędzę, że będzie bronił życia. Od poczęcia aż do śmierci. Wielki człowiek, on może nie znaliśmy go. Ja osobiście go nie znałam przed tym takim szaleństwem w tej chwili na niego. Ale w tej chwili ci, którzy go nie znali, poznali. I twierdzą, że mamy do czynienia w Polsce z wielkim, wspaniałym człowiekiem. Więc ta nagonka dodaje jakby wielkości temu człowiekowi. A proszę zobaczyć, w jakim w tej chwili świetle jest stawiany obecny minister, przepraszam, nie mogę słowa użyć, minister zdrowia. Powiem po prostu pan Ałukowicz. Jego zadaniem jako ministra zdrowia jest właśnie bronić tych dzieci, najbardziej niewinne, które są w łonie pod sercem matki. I mała jest ilość osób w tej chwili, takie jest moje zdanie i tak jak się rozmawia, to jednogłośni mówią, którzy staliby w obronie pana Ałkowicza. Ale osoby są, i to większość, bo Ałkowicz ma za sobą osoby krzykliwe, które po prostu krzyczą i oni chcą zagłuszać to sumienie i tą obronę, którą my Polacy i nie tylko tu w Polsce bronimy profesora. A pan Ałkowicz odejdzie prędzej czy później, bo jest wiadomo, że odejdzie, ale niesmak po nim pozostanie. A profesor to jest Boże, to jest coś wielkiego, coś, co po prostu nagroda mu się należy. I to wielka nagroda Nobla. Może tyle, ja przepraszam. I bardzo dziękuję, że mogłam te swoje spostrzeżenia powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Chciałbym użyć osoby pana profesora Chazana jako modelu czy znaku zachowania się w ogóle medycyny. Z wielkim szacunkiem odnosimy się osobiście, znając od wielu lat pana profesora i jego usługi. A mówię o modelu dlatego, że wojna jest nie z konkretnym człowiekiem, ta wypowiedziana wojna. To jest już od dłuższego czasu wojna z jakąkolwiek uczciwością i bezinteresownością. I ona wtargnęła również rozmaitymi dróżkami na teren medycyny, tak jak wtargnęła też i na tereny inne, nie omijając również środowiska duchownych. I z tego tytułu my jesteśmy świadkami zmagania, które bardzo jasno daje okazję deklaracji, opowiedzenia się. Tylu lekarzy podpisało deklarację wiary. Inicjatywa pani doktor Pułtawskiej zaowocowała echem. To właśnie na tym tyle cała awantura i potem konkretny atak na szpital, który prowadzi pan profesor. Więc to pole bitwy jest o wiele szersze. I teraz każdy, kto ulegnie na tym polu i przyłączy się do nieprzyjaciół Boga, natychmiast będzie okraskiwany, będzie miał prasę. Ja powiem to zupełnie bez logiki i tak jakoś po łacinie to się mówi per absurdum, czyli absurdalnie powiem, gdyby księża przestali głosić Ewangelię i poszli w pierwszych szeregach z niektórymi politykami na te marsze równości i zaczęli na przykład głosić jakąś tam filozofię równości, nie przemocy, jeszcze tam czegoś, już nie chcę użyć tych przetartych zupełnie sformułowań. Gdybyśmy my, możemy nawet w komrze i ze stołą iść, bo to nie by nie przeszkadzało organizatorom, że jesteśmy czytelni. Natychmiast zniknęłyby wszystkie problemy i pedofilii wśród duchownych i rozmaite kłopoty finansowe i przemoc biskupa nad biednym kapłanem. Wszystkie problemy jak różdżką byłyby od razu skreślone z mediów. Księża są awangardą postępu, bo potrzebny byłby ten symbol znany od wieków duchowny jako przywódca właśnie w tej niecnej procesji niszczenia ludzkiego sumienia i myślenia. I medycyna, która jest i wiedzą świętą, Hipokrates i jego przysięga to jest pewnego rodzaju dorobek przedchrześcijański w takiej pigułce, w takim najbardziej skrótowym przekazaniu. Medycyna jest równocześnie szlachetną, a medycy, lekarze, to jest warstwa przywódców i trzeba ich zaatakować, żeby oni byli po pierwsze posłuszni, a po drugie wykonywali nie to, do czego są powołani, tylko żeby usłużyli temu programowi antyludzkiemu. Dlatego w tym wypadku osoba pana profesora jest znakiem, symbolem i dla nas jest to okazja, byśmy uświadamiali sobie, no i coraz bardziej zjednoczyli się w tych wszystkich metodach publicznego odezwania, które są nam dostępne. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Kolejny, ostatni telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz z Wrocławia. Tato, mąż i ojciec.
Tak. Dziękujemy i witamy pana Mariusza.
Księże Biskupie, jakoś szczególnie mnie dotknęło słowa o tym, że jako mężczyźni i kobiety jesteśmy wezwani, aby odczytać Słowo Boże, które jest pisane w ludzką naturę. Ja jakby chciałem, czyli mężczyzna powinien poznać i rozumieć ciało kobiety, kobieta powinna poznać i rozumieć ciało mężczyzny. Może to tak z takiej męskiej perspektywy, to poznanie ciała kobiety dla mężczyzny jest czymś bardzo ważnym. Było bardzo ważnym, jest bardzo ważnym dla mnie. Kiedy ponad 20 lat temu przygotowywaliśmy się z żoną do małżeństwa, był tradycyjny kurs przedmałżeński. Tam na tym kursie również była mowa o naturalnym cyklu kobiety. Dla mnie jako inżyniera, który kończył edukację biologiczną dość wcześnie, poznanie tego mechanizmu i zobaczenie, że można go jakoś ogarnąć, zrozumieć, było w tym momencie czymś ważnym i procentuje przez całe życie, ponieważ jako mężczyzna, jeśli rozumiem, co się wokół mnie dzieje, mogę wziąć za to odpowiedzialność, nie czuję się manipulowany przez kobietę, czuję się częścią tego, co się wokół mnie dzieje. I teraz jakby ksiądz biskup zrobił jeszcze krok dalej, bo pokazał, że to jest właśnie odczytywanie Słowa Bożego i planu Pana Boga. No i to odczytanie po prostu jest źródłem głębokiej satysfakcji. Czymś, co bardzo wzmacnia więź między mną a żoną i po prostu procentuje im dalej w las, to znaczy im więcej lat małżeństwa, ta satysfakcja się, powiedziałbym, pogłębia. Także dziękuję bardzo za to sformułowanie. Odczytywanie Słowa Bożego.
Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Ja tylko powiem najpierw taką ogólną formułę, że Pan Bóg jest niezłym inżynierem i to takim nie tylko w momencie konstrukcji i produkcji, ale też jest inżynierem gwarancji i też jest organizatorem ekip, które konserwują, a nawet w wypadku awarii wskazują, jak dojść do pierwotnej sprawności. Jeśli byśmy już takim językiem technicznym się zaczęli komunikować. A ja powiem, że spotkałem przeuroczego profesora i nie będę celowo jego nazwiska mówił na antenie, bo nie mam uzgodnionych pod tym względem uprawnień, a jest to mi niezwykle bliski człowiek, profesor Politechniki i też informatyk. I on zastanawiał się, jak mężczyzn zainteresować właśnie tym studium Biblii, która to Biblia jest zapisana przez Pana Boga w ciele ich kobiety, ale zawsze oczywiście pod kątem również funkcji własnego ciała, bo nigdy nie można małżeństwa rozdzielać. To są zawsze współbrzmiące dwa środowiska, również na poziomie biologii czy bioenergii i tak dalej. Otóż on wpadł na pomysł, tenże profesor, że napisze program, w którym te wiadomości zbieżące z cyklu, czyli z życia czysto biologicznego, czysto klinicznego wręcz obrazu kobiety będą zapisywane, ale nośnik tego zapisu będzie miał w kieszeni marynarki, czy nawet koszuli, bo to przecież te nośniki teraz są maleńkie, będzie nosił mąż. To on będzie nanosił informacje. On będzie miał to w ręku, ten techniczny dostęp do osoby. Żartowałem, gdy teraz, jak już zaczęły się mnożyć te różne nośniki takie mikroskopowe, spotkałem jednego biskupa, który całą diecezję miał w takim pendrive'ie maleńkim, gdzieś tam w kieszonce miał wszystko o diecezji. Ja mówię, musisz podczepić ten mały element w to miejsce, gdzie zwykle my przy krzyżu biskupi mamy relikwie. I będziesz miał na sercu relikwie jakiegoś świętego i całą swoją diecezję. Myślę, że nie wiem, czy w krawacie, czy gdzieś w butonierce, czy gdzie, mężczyzna, tam bliżej serca, jakiś taki maleńki pendriver powinien mieć, w którym będzie rozpisywał, notował i zdjęcia swoich dzieci, i z wycieczki, i to, i tamto. I jeden plik, moja najukochańsza współtworząca z Panem Bogiem i mną program życia osoba. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy dzisiaj spotkali się z nami.
Księże biskupie, prosimy też o błogosławieństwo dla nas wszystkich, zwłaszcza na przygotowania do 23. już pielgrzymki Rodziny Radia Maria na Jasnogórę.
Bardzo z różnych powodów bliska mi pielgrzymka. Muszę się przyznać, ojcze, już spowiadałem się przed ojcem dyrektorem Tadeuszem. Jestem na pielgrzymce śladami świętego Pawła. Ksiądz profesor Chrostowski nas prowadzi przez Grecję i będziemy tam towarzyszyć spotkaniu rodziny Radia Maria u Matki Bożej. I z tym serdecznie wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Bóg zapłać, księże biskupie, i z tej Grecji, ze śladów świętego Pawła, proszę nam przesłać chociażby odrobinę Pawłowego ducha do ewangelizacji.
Z całą przyjemnością, może nawet na żywo i telefonem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Katecheza, ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, Rodzina Wierzy i Wiary przekazuje. To cykl kateches przygotowujących nas do nadzwyczajnego synodu biskupów, który to synod odbędzie się od 5 do 19 października tego roku.